Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Serbii. 3 kwietnia w Serbii odbyły się wybory prezydenckie, przedterminowe wybory parlamentarne oraz także w kilkunastu miejscach wybory lokalne. No, wojna, jak rozumiem, była, bo być musiała elementem kampanii, ale Serbów, jak też rozumiem, najbardziej interesuje własne podwórko, które od dekady zdominowane jest przez serbską partię postępową i prezydenta Vučića. Jakie tematy i wydarzenia nadawały ton tej kampanii?
Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenia, że wojna w takim sensie oczywiście skomplikowała tą politykę zagraniczną, ale w sensie wewnętrznym no trochę działała na korzyść kampanii wyborczej prezydenta Vučića, ponieważ zarzuty opozycji dotyczące no właśnie stanu demokracji w Serbii, wolności mediów, jakości tego przekazu informacyjnego, rywalizacji demokratycznej, bo opozycja no przecież od lat wskazuje, że prezydent Vučić wyłączył wszelkie bezpieczniki dotyczące funkcjonowania tego systemu politycznego i w istocie rządzi Serbią. I więc te zarzuty dotyczące właśnie kwestii wewnętrznych w istocie osłabły, bo one po prostu w sytuacji, kiedy wybucha wojna, one trochę straciły blask, tak bym powiedział. Ja zresztą mam wrażenie, że opozycja nie potrafiła odpowiedzieć na intensyfikację wojny na wschodzie w sposób odmienny od władz. Ta kampania z jednej strony rozpoczęła się takimi typowymi dla Vučića odniesieniami do sukcesu obozu władz. Czyli dzieła, nasze osiągnięcia mówią za nas i nie trzeba o tym mówić. I pokazywano autostrady, pomniki, sukcesy gospodarcze państwa. Co prawda niektórzy je podważają, no ale generalnie jednak trzeba wskazać, że sporo zrobiono. Natomiast kiedy doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę, to faktycznie główny wątek przesunął się w stronę tego hasła pokój, bezpieczeństwo, Vučić. Więc Vučić jako gwarant stabilności przedstawiał się jako odpowiedzialny polityk. Na początku wojny w ogóle, co było nietypowe, pojawił się ze zdjęciami, że oto będzie kryzys ekonomiczny, ale mamy zapasy żywności. Pojawił się dosłownie ze zdjęciami z magazynów rządowych, gdzie pokazywał, że Serbia ma zapasy na wypadek kryzysu. Przedstawiał się jako taki odpowiedzialny polityk, racjonalny, który rozumie potrzebę zachowania stabilności i on tą stabilność gwarantuje. Co ciekawe, pamiętamy, że na początku roku był referendum w sprawie zmian konstytucyjnych i Albin Kurti, premier Kosowa, nie pozwolił na przeprowadzenie głosowania w Kosowie i to narastało. Wydawało się, że to będzie główny temat polityczny. Tymczasem w istocie wojna na Ukrainie no, przykryła tą kwestię. Kurti też nie zgodził się na organizację wyborów teraz w Kosowie, czyli Serbowie nie głosowali. Serbowie żyjący w Kosowie nie mogli głosować po raz pierwszy. Nie mogli głosować w Kosowie, bo do tej pory te wybory przeprowadzała misja OBWE, ale niestety no, w sensie nie dogadali się Kurti z Vučićem, bo władze Kosowa domagały się, żeby władze Serbii wystąpiły oficjalnie z prośbą o to, tak jak między dwoma państwami, a ponieważ władze Serbii twierdziły, że byłoby to dorozumiane uznanie Kosowa, nie chciały się na to zgodzić, więc nie doszło do głosowania. Serbowie z Kosowa po prostu wyjeżdżali, głosowali w południowej Serbii. Natomiast gdyby Vučić chciał odpalić konflikt, to był idealny moment, ale tego nie zrobił, odwrotnie. Ja pamiętam te wypowiedzi, kiedy prezydent Vučić w swoim typowym dla siebie stylu i narracji mówi, że nie może dopuścić, żeby coś się stało Serbom w Kosowie, gdyby zorganizowano to głosowanie, że byliby no, rzekomo atakowani. To jest oczywiście licencja poetyka prezydenta, ale pokazał, że okej, musimy to odpuścić, bo kwestia życia i zdrowia obywateli Serbii jest ważniejsza. Wybory będą głosowali w południowej Serbii. Zachowajmy spokój, stabilność. To jest wartość i ja stoję na straży bezpieczeństwa państwa.
No i przekonało to Serbów.
Tak, bo oczywiście jest opcja prorosyjska w Serbii. To są te ugrupowania skrajnej prawicy. One są zresztą w moim przekonaniu takie no, dość radykalnie prorosyjskie, antyzachodnie i spenetrowane przez Rosję. Natomiast większość Serbów ma te sympatie prorosyjskie, ale Serbowie pamiętają wojny, pamiętają największą na świecie inflację w latach 90. Pamiętają, czym jest wojna i po prostu boją się wojny, boją się kryzysu. I ten argument, że stabilność gwarantuje prezydent Vučić, nie do końca nieuzasadniony w istocie, trafił do społeczeństwa serbskiego, ale to był jeden z elementów, który się przełożył na zwycięstwo. Nie był najważniejszy. Na pewno w takim sensie politycznym wojna pomogła w takim, no, częściowo przynajmniej w tej narracji przedwyborczej, w kampanii przedwyborczej prezydentowi pokój, stabilność włóczyć.
Który dosyć szybko też ogłosił to swoje zwycięstwo i wyniki wyborów pokazały ponad 58% poparcia i wygrana w pierwszej turze, do tego zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, które też były o tyle wyjątkowe, że też, zdaje się, rozmawialiśmy także o tym, poprzednie były przecież przez opozycję zbojkotowane.
Tak, te wybory w zasadzie, one miały charakter takiego plebiscytu. Przynajmniej tak to się do momentu wybuchu właśnie konfliktu zbrojnego, do wybuchu wojny, do agresji rosyjskiej na Ukrainę, to w zasadzie zmierzało w stronę takiego plebiscytu między władzą i opozycją. I w tym sensie...
Władzą, czyli Vučićem.
Tak, no, serbską partią postępową. No, to jest partia, która rządzi w koalicji, ale w istocie rządzi Serbią od 10 lat. To jest dekada rządów SNS-u.
Teraz pod sztandarem Razem Możemy Wszystko, w której startowali, zdaje się.
To oczywiście ta koalicja wyborcza Razem Możemy Wszystko, no, niektórzy to tłumaczyli, że no, dokładnie. Natomiast dlatego, że chociażby wyniki wyborów, to było dość ciekawe. Wieczór wyborczy był zaskakujący w tym sensie, że nie same wyniki były zaskakujące, ale to, że Republikańska Komisja Wyborcza nie ogłosiła tych wyników w noc wyborczą. Po prostu stwierdziła, że nie ogłosi i, jak mówili Serbowie, poszła spać. Wyniki miały być dopiero następnego dnia. Natomiast kto ogłosił wyniki? Wyniki ogłosił prezydent Vučić, ale ogłaszał je nie jako prezydent, tylko jako szef Serbskiej Partii Postępowej z siedziby partii. Więc, no, powiedzmy, krytycy prezydenta stwierdzili, że to oznacza, że w Serbii nie ma żadnej instytucji. Nie ma żadnych instytucji. Jest tylko jedna instytucja, prezydent Vučić, który ogłasza wyniki sam, prawda? Który może wszystko, mówiąc tak wprost. Natomiast te wyniki, które Vučić ogłosił, były też wynikami oczywiście cząstkowymi, ale wynikami, które robiły firmy badające opinię publiczną. Więc to nie były wyniki tej republikańskiej komisji. One naprawdę były potem dość zbieżne, tak trzeba też powiedzieć, że one się niewiele różnią. Natomiast no, było to nietypowe rozwiązanie. Zresztą Republikańska Komisja Wyborcza była potem skrytykowana, że jednak to ona powinna ogłaszać wyniki, a nie szef rządzącej partii.
Niezależnie od tych wyników i można powiedzieć bezapelacyjnego zwycięstwa Vučića, no to jednak ta różnica, że jest to opozycja, czyli ten serbski parlament jednak no, bardziej jest odzwierciedla ten pluralizm polityczny w Serbii.
To wszystko, co się dzieje w Serbii, to jest pewien proces. Pamiętajmy, że poprzednie wybory z 21 czerwca 2020 roku, opozycja, tak zwana demokratyczna opozycja, to jest ta część opozycji, która jeszcze sięga czasów opozycji antymiloszewiczowskiej, czyli ta opozycja, która obaliła prezydenta Slobodana Miloševića w 2000 roku i wokół partii demokratycznej, wokół partii Wolności i Sprawiedliwości zorganizowana opozycja. I ta opozycja zbojkotowała poprzednie wybory, co spowodowało, że prezydent Vučić w 2020 roku spotkał się, no, powiedzmy, no, klęską urodzaju. Tak, no, ponad 60% poparcia jego lista wyborcza na czele z SNS wygrała i ta krytyka ze strony Zachodu, taka dyplomatyczna krytyka, że no, trochę niedobrze to wygląda, kiedy w parlamencie nie ma rzeczywistej opozycji, spowodowała, że prezydent Vučić dość szybko zdecydował, że będą te wybory przedterminowe. To jest co prawda jego tradycyjny sposób rządzenia, żeby elektorat SNS-u mobilizować, czyli krótkie okresy między kolejnymi wyborami. No ale jednak tutaj ten element krytyki, myślę, że też miał znaczenie. Te ostatnie dwa lata funkcjonowania serbskiego parlamentu no, dość dobrze odzwierciedlały skecze serbskich komików, którzy mówili, że tam się mówi o opozycji w sytuacji, kiedy nie ma opozycji, że nie wygląda to dobrze. Natomiast opozycja serbska też jest przedmiotem krytyki i to trzeba powiedzieć, że dokładnie jeden z serbskich komentatorów stwierdził, że w Serbii opozycja jest opozycją sama dla siebie i opozycja zdąży się pokłócić i osłabić swoje poparcie jeszcze przed konfrontacją z obozem władzy i to też jest dość trafne sformułowanie. Natomiast no, te wybory były czymś w rodzaju plebiscytu. Oczywiście no, wyniki były też spodziewane. Wiadomo było, że to badacze się tutaj, tak analitycy się spodziewali zwycięstwa Serbskiej Partii Postępowej i wiadomo było, że badania ankietowe pokazywały, że ona wygra. Pytanie oczywiście, w jakim zakresie ta partia wygra.
No właśnie, jaki mamy ten powyborczy krajobraz polityczny w Serbii?
Wygrała Serbska Partia Postępowa. To nie jest zaskoczenie, natomiast jednak wydaje mi się, że wygrała trochę za mało.
43% zdaje się procent, co znajduje przełożenie w 250-osobowym parlamencie na 120 mandatów.
Tak. Po raz pierwszy od 2014 roku SNS nie będzie miała w zgromadzeniu większości, bezwzględnej większości mandatów. Czyli na 250 to byłoby 126, prawda? Więc ona na dzisiaj ma 120 mandatów, ta partia, co powoduje, że teoretycznie rośnie siła głosu koalicjanta Socjalistycznej Partii Serbii, SPS-u, Ivice Dačića, bo ta partia będzie miała 32 mandaty. Z tą partią SNS tworzy koalicję od 2012 roku, czyli już jest to dekada. Takie trochę małżeństwo z rozsądku, tak bym powiedział. Natomiast co się stało? Głosy powyborcze pokazują, że SNS, politycy SNS, także politycy bliscy prezydentowi wskazują, że doszło w czasie kampanii wyborczej do pewnej zdrady ze strony Socjalistycznej Partii Serbii i Szafaty Partii obecnego przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Serbii, Ivice Dačića, zarzucają politykom SPS-u zbytnią prorosyjskość. I rzeczywiście SPS jest partią bardziej prorosyjską. Jest to partia, której no, politycy wyraźnie wskazywali takie poparcie dla Rosji. Więc jeden z argumentów, który spowodował, że to, co było dość, wydawało się oczywiste przed wyborami, że będzie ta kontynuacja tej koalicji SNS, SPS i plus jeszcze jakieś inne partie, to w tym momencie wisi na włosku, ponieważ jest milczenie ze strony prezydenta Vučića i nie wiadomo, kto będzie tworzył tą przyszłą koalicję. Wydaje mi się, że będzie to SPS, ale póki co jest bardzo wymowna cisza i są te zarzuty, że partia Ivice Dačića jednak jest partią, która ciągnie w stronę Rosji i że to jest w tym sensie tej narracji coś, co może być zagrożeniem dla Serbii, zbytnio ściągnąć ją z tej ścieżki neutralności. Oczywiście ja tutaj tak trochę dopisuję to, bo to są też niedomówienia, to są pewne takie dwuznaczności, bo przecież ci politycy w końcu będą musieli się dogadać. Wydaje mi się, że ta koalicja jest najbardziej realną opcją powyborczą. Natomiast znając modus operandi prezydenta Vučića, mam wrażenie, że tutaj jest to, będą to tygodnie, gdzie SPS będzie przeczołgana trochę ta partia i hasłem wyborczym SPS-u było Ivica Dačić premier. Ale w zasadzie jest pewne, że premierem Dačić nie będzie, bo to oznaczałoby wzmocnienie tego bieguna prorosyjskiego i na to Vučić sobie nie może pozwolić. Politycy SPS-u to są rzeczywiście politycy, którzy mają dość bliskie związki z Rosją, niektórzy z nich i Vučić tu jest wyczulony na te kwestie zejścia z tej ścieżki, którą on nazywa ścieżką neutralną i asekuruje się oczywiście prezydent Vučić wsparciem ze strony Chin, bo to jest element dywersyfikacji sojuszników. Chiny ostatnio wysłały sprzęt wojskowy Serbii. Nieprzypadkowo zapewne w tym momencie. Teoretycznie kontrakt był z 2019 roku, ale gdzie w sytuacji, kiedy są naciski ze strony Zachodu i Rosji, pojawiały się Chiny i Vučić umiejętnie dywersyfikuje tych sojuszników na arenie międzynarodowej, pokazując, że ma alternatywy. Ale wracając do sceny politycznej, rzeczywiście jest tak, że ta koalicja, która wydawała się oczywista, jest póki co niepotwierdzona. To, że ona była planowana, świadczy chociażby fakt, że SPS nie wystawił kandydata w wyborach prezydenckich, którym teoretycznie powinien być Ivica Dačić, tylko oficjalnie poparł swojego koalicyjnego partnera, czyli SNS, czyli kandydatura prezydenta Vučića, który zresztą zwyciężył ponad 58% głosów. To są głosy także elektoratu socjalistycznej partii Serbii. To jakby tu SPS był lojalnym sojusznikiem i rzeczywiście zagłosowali na Vučića, no ale po wyborach jednak ta narracja ze strony SNS-u się zmienia i pojawiają się też takie argumenty ze strony serbskich analityków, że ta prorosyjskość odciągnęła część poparcia elektoratu SNS w stronę socjalistów, co powoduje, że Vučić jest świadomy, że na kryzysie ukraińskim w istocie zyskał jego partner koalicyjny. To są politycy, którzy są 30 lat na scenie politycznej Serbii. No, trochę może przesadzam, ale oni są jeszcze z czasów z lat 90. Oni się świetnie znają. Oni rozumieją dokładnie te niuanse relacji i międzynarodowych, i wewnętrznych. Więc póki co, zresztą bardzo ciekawe jest to, co Vučić powiedział od razu po wyborach. Powiedział, że wystarczy serbskiej partii postępowej poparcie ze strony partii mniejszości, Węgrów chociażby, żeby stworzyć tą większość w parlamencie, czyli mieć te 126 miejsc i rządzić. Ale prezydent Vučić to jest wytrawny gracz polityczny. On wie, że to musi być silna koalicja, która ma zdecydowaną większość, więc to będzie w mojej ocenie szersza koalicja. Natomiast z osłabioną pozycją jednak socjalistycznej partii Serbii, być może to będzie koalicja jeszcze z kimś. Pojawiają się partie prawicowe, które weszły, jak Demokratyczna Partia Serbii, DSS. I póki co mam wrażenie, że nie szybko dowiemy się szczegółów. Nawet nie wiemy, kto będzie kandydatem na premiera. Vučić ma czas. Ma czas kilkumiesięczny, to mu gwarantuje konstytucja i on to robił już w 2020 roku. Maksymalnie przeciągnie czas powstania nowego rządu. 30 dni po ogłoszeniu wyników wyborów przez Republikańską Komisję powinno się ukonstytuować nowe Zgromadzenie Narodowe. Tych wyników jeszcze nie
jeszcze
ma.
Nie ma tak.
One pewnie niedługo będą. Więc powiedzmy pod koniec maja ukonstytuuje się zgromadzenie i Vučić ma jeszcze 90 dni do stworzenia nowego rządu. Więc faktycznie na pewno będzie zwlekał, bo to też wynika z tego milczenia na temat kształtu koalicji i wydaje mi się, że też będzie czekał na zakończenie wojny w Ukrainie, że będzie warunkował też ten skład rządu, że to też w jakimś sensie wpłynie na to, co się stanie, więc póki co mamy zwycięstwo partii, która jednak jest wygranym, ale i przegranym. W tym sensie, że pojawia się też opozycja, nowe partie opozycyjne się pojawiają w parlamencie, pojawiają się mniejsze partie prawicowo-konserwatywne, prorosyjskie. Taką ciekawostką jest to, że pojawia się też opozycja, zielona lewicowa koalicja. To jest nowość na scenie politycznej. Ona obsadzi 13 mandatów. To jest koalicja Musimy. To są ci ludzie, którzy organizowali protesty ekologiczne pod koniec tamtego roku. Natomiast pojawia się też demokratyczna opozycja, która jest największym przegranym tych wyborów. To jest najważniejsza część serbskiej opozycji, ale z wynikiem trochę ponad 13% i 38 mandatów. To jest mniej niż się spodziewano, chociaż przedwyborcze szacunki tyle dawały. To jest w zasadzie takie zwycięstwo SNS-u, które jak wskazują niektórzy, jest początkiem odsuwania od władzy tej partii. I prezydent Vučić to rozumie, że jednak ta partia straciła część poparcia i będzie pewnie starał się odbudować to poparcie, żeby rządzić dalej.
O tym, czy tak się stanie, pewnie jeszcze nie raz będzie okazja porozmawiać, a tymczasem za porcję dzisiejszego komentarza i analizy dla słuchaczy Radia Lublin bardzo dziękuję doktorowi habilitowanemu Konradowi Pawłowskiemu z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownikowi Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.